Okej, witamy was w Gry Życie Tuńczyk Podcast. Podejście drugie, dlatego że pierwsze posypało się bardzo efektownie, kiedy Pamela odmówiła posłuszeństwa i nasze prawie że półtora godziny nagranie poszło w piździec. Tak więc witałem się z wami, Odin.
Blady.
I Cialny.
I pozwolimy sobie streścić wam, jak mniej więcej wyglądała nasza rozmowa i przejść do zupełnie innego tematu, aby utrzymać entuzjazm oraz zainteresowanie. Tak więc pararapapa.
Ogólnie trzeba wytłumaczyć, że nie chcemy sztucznie teraz udawać, że och, zacznijmy ten temat, tak jakbyśmy go nigdy wcześniej nie słyszeli.
To nic nie było.
I jednocześnie biorąc pod uwagę jego objętość i fakt, że nie odtworzymy tego z pamięci ani z czeluści komputera, nasza dyskusja się najpierw skupiła na tym, w sensie, co będzie z następnym formatem, jak sobie poradzimy na PlayStation 4, czy będzie to dalej Blu-ray, czy to będzie jakiś nowy format, Sony się odważy i koniec końców ja broniłem tezy, że Blu-ray pozostanie, że teraz nie ma miejsca na rynku na nowy format. Tymczasem padło inne pytanie o to, co zrobi Microsoft, bo jeżeli pozostaniemy dalej przy Blu-rayach, to się zaczęliśmy zastanawiać nad tym, dobre, Blu-ray jest pojemny, są teraz te kolejne warstwy, oni potrafią to mnożyć, tam dokonywać cudów, ale co zrobi Microsoft?
Rozłoży ręce i zacznie płakać. Nie, no, doszliśmy ogólnie do wniosku, że na samym początku, może tak, plan był taki, że stwierdziliśmy, okej, w takim wypadku przejdą na swój wybrany format zapisu, na przykład być może wskrzeszą HD DVD. Później odrzuciliśmy taką propozycję i stwierdziliśmy, no ale w sumie
to by było głupie.
20th Century Fox oraz Warner Brothers może widzieć w nowym Xboxie większy rynek zbytu, tak więc być może zezwoli jako ta część składowa wielkiej komisji, która zasiada nad projektami rozwoju Blu-raya na przejęcie tego formatu przez Microsoft i włożenie go do nowej konsoli. No i być może tak rzeczywiście będzie, dlatego że w tym momencie mieliby oni naprawdę poważną konkurencję, jeśli chodzi o Netflix, które wypracowuje naprawdę bardzo duże zyski, a przecież ludzie mogliby wydawać pieniądze na płyty, które później, prędzej czy później, będą musieli jakoś tam kolekcjonować, czyli będą droższe, czyli oczywiście Netflix pójdzie w zapomnienie, co oczywiście bardziej się opłaca tym wielkim wytwórniom, dlatego że one nie lubią dystrybuowania swojej własności intelektualnej poprzez streamingi. Mniej więcej takie było podsumowanie tej dyskusji. W tym momencie Blady powiedział coś bardzo mądrego z jeden z jego dłuższych monologów i w tym momencie też Pamela stwierdziła, że nie.
Too much to handle. Nie no, jeszcze dodatkowo mówiliśmy o tym, że Odin wpadł na nowy format do gier, czyli małe flash dyski, które miałyby... No właśnie, widzisz, ja pamiętam. Ja słuchałem,
ja też czekałem, myślę, jak już skończyliśmy temat.
No właśnie, to
nie wiem tak szybko. W tyłek we dwójkę.
Ja was lubię, chłopacy.
Tak, może czy chcesz to rozwinąć, czy my mamy opowiadać?
Nie, no wiecie, skoro ja już miałem swoje prawo do głosu, to teraz oddaję komuś innemu.
Dobrze. W takim razie, no... Pomysł jak najbardziej fajny, żeby aktualnie gry były nie tylko w wersji downloadable, ale też zamiast płyt DVD czy Blu-ray na małych czytnikach, kartach pamięci, które oczywiście musiałyby być jakoś tam zabezpieczone przed kopiowaniem, nielegalnym piraceniem itd., itd. I zobaczymy, no może to przejdzie. Odin, hold that thought.
Ale ogólnie było jeszcze tak, że pojawia się tam, że ktoś powie, po co te wielkie firmy by miały przestać wydawać? Chodzi o te małe firmy, żeby one miały możliwość wydania na czymś, co nie wymaga gigantycznej prasy, wiadomo, drukarek i Bóg wie co, tylko właśnie umożliwić tak fizyczny zapis, nie na płycie, swojej małej gry.
No dokładnie, chodziło głównie o to, że kwestia logistyczna oraz później reklamowane nośniki przysparzają bardzo często dużych nakładów pieniężnych, które trzeba ponosić, a dystrybuowanie takich małych, flaszowych dysków, które potem można mnożyć i tłoczyć, jest naprawdę bardzo proste. Poza tym, gdybyśmy spojrzeli na porównanie tego, co wolisz kupić za 80-70 zł, czy dystrybucję cyfrową, której nigdy w życiu nie zobaczysz, która zasiada gdzieś tam na twoim dysku, czy też kartę pamięci z grom, wydaje mi się, że to jest pewien kompromis. I to jest jednak po części lepsze rozwiązanie, jeśli możemy fizycznie posiadać tą grę. Ja wiem, że coraz więcej firm będzie odchodzić od tego nośnika cyfrowego, którym jest płyta, na nośnik cyfrowy, którym jest bezpośrednio zapis na dysku, ale mimo wszystko część z graczy, takich jak ja na przykład, lubi posiadać fizycznie grę w domu, lubi posiadać to pudełko, lubi je macać, dotykać. Ale później też weszliśmy na temat Steama, który
ale
bardzo...
to może tylko kończąc wątek płyt w takim razie. To ja wpadłem na pomysł, że PlayStation 4 powinno mieć zmieniarkę płyt, ponieważ nienawidzę zmieniania gier co chwilę. Chciałbym mu spakować tam ze 3 przynajmniej, tylko nimi szafki.
Albo większy dysk.
ale nie, ja chcę mieć dalej te gry na płytach, bo lubię. Ale,
ale... Tak, ale wyobraź sobie, wasz, rozwijamy dyskusję, która była wcześniej. Co by było, gdyby PlayStation posiadało na przykład 8-terabajtowy dysk i gdybyś miał możliwość skopiowania zawartości płyty na ten dysk.
O, milordzie!
I potem położyć sobie swoje płyty w jakimś fajnym miejscu, czy tam schować je do szafy, dlatego że one są dla ciebie ważne, ale na przykład nie masz miejsca w pokoju, a mieć na dysku możliwość po prostu załadowania gry od razu bezpośrednio z dysku HD, tak jak to robisz.
Ale pytanie!
No tak.
I wiesz, i to by było nawet możliwe, biorąc pod uwagę, że PlayStation 3 już w jakimś stopniu współpracuje z Steamem.
Znaczy już teraz jest tak, że na Xboxa możesz przerzucić całą grę na dysk twardy, ale i tak musisz mieć płytę w napędzie, bo prawie do startowania całą. Ona sprawdza, czy fizycznie ją posiada, bo tak to byś przerzucił wszystkie gry na dysk twardy, odpiął kabel od internetu i zaniósł płytę do kumpla.
No właśnie, ale wiesz co, tak zauważyłem ostatnio właśnie z takich małych ciekawostek, że prawie całą, bo mimo tego, że instalujesz na przykład Batmana czy Forzę, to ona tak czy siak pierwsze początkowe filmiki, to co ci w ogóle nie jest potrzebne, sczytuje z płyty.
Konieczność.
A dopiero jak już... Konieczność. Dokładnie. A potem już dopiero jak włącza się sama gra, to napęd cichnie.
Także jest... rozwinęliśmy coś, co wtedy przemknęło jakoś tak boczkiem, chybcikiem.
Dokładnie.
Dobrze. Steam.
Steam? No tak, Steam. Coś, co mnie bardzo denerwuje i z czym chyba wszyscy się zgodzili, kiedy o tym mówiłem, czyli to, jak Steam działa. Otóż wyobraźcie sobie, że idziecie radzi do sklepu i kupujecie swoją kopię Dead Island albo czegokolwiek innego, co posiada tak zwany piękny znaczek Steamworks, co uprawnia tę grę do działania na Steamie. Wiąże się to z pewnymi minusami. Kiedy wkładamy płytę do czytnika, okazuje się, że Steam się uruchamia i mówi: o, cześć, zaloguj się na swoje konto, dlatego że widzę, że posiadasz płytę na Steamworks. No i ty logujesz się na swoje konto i on mówi: no to w takim wypadku podaj mi dysk, boże, podaj mi klucz, który masz na dysku. No i ty w tym momencie spisujesz sobie ten klucz, wpisujesz go w komputerze, on mówi: bardzo fajnie, teraz możesz wyciągnąć płytę i ją wypierdzielić, dlatego że ja będę ściągał już całą treść z internetu. I w tym momencie... Tak jak Blady zadał pytanie, to co ja mam na tej płycie? Po co ja kupuję płytę oraz opakowanie, skoro gra i tak jest ściągana z internetu?
Bo ona zamiast ściągnąć ten patch 2 MB, to ona ściąga całą grę.
Plus patch.
Plus ten 2 MB patch wpakowany w jeden folder, żebyś nie mógł tego rozdzielić.
Ale wiesz, co jest straszne? Że później nie jesteś w stanie użyć tej płyty do czegokolwiek. Naprawdę. Nie jesteś w stanie, ja próbowałem.
Podkładka, podmyszkę.
Ale
pod
nie, chodzi mi tutaj o zainstalowanie gry na dysku. Nawet kiedy nie masz fizycznie, nie masz internetu, to tak czy inaczej Steam musi się uruchomić. Ty musisz się zalogować na Steamie, czyli musisz mieć połączenie z internetem.
What have we done?
Ale oczywiście ktoś może powiedzieć: halo, halo, możesz uruchomić Steama w trybie offline. Tak, ale najpierw musisz kiedyś się zalogować i musisz też mieć uruchomionego Steama, żeby Steam mógł sprawdzić, czy klucz, który wprowadzasz, jest autentyczny, czyli musisz mieć połączenie z internetem. I jak tylko będzie miał połączenie z internetem, stwierdzi: fajno, ściągamy grę przez internet. No więc...
Dobra, słuchaj, to jeszcze do tego, żeby to rozwijać bardziej, pytanko, czy wtedy tego Dead Island możesz użyć na innym komputerze?
Nie. Jeżeli możesz zainstalować Steama i możesz zalogować się na swoje konto...
Ale nie możesz na innym, czyli to jest
Steam,
po prostu...
Nie możesz w tym samym czasie, ale Steam może ci powiedzieć w tym momencie: o, widzę, że zalogowałeś się na inny komputer, sprawdź swojego maila i potwierdź, że to jest ten komputer, na którym rzeczywiście chcesz się zalogować, a nie, że ktoś ci się włamał i ty wchodzisz
dzięki
do swojego maila.
Dzięki temu rynek gier używanych jest praktycznie martwy.
Tak, dokładnie. No. Ale to też jest bardzo fajne, co powiedziałem wcześniej, o czym nie chciałbym...
No, a se poklepał teraz po prostu.
Ale tak, ale o czym nie chciałbym, żeby ktoś zapominał, bo przeszliśmy też na temat gier hardkorowych, na temat produktów hardkorowych. I to, co jest bardzo ważne, czemu gry prawdziwie hardkorowe nie powstają na konsole, moim zdaniem oczywiście, dlatego że wiem, że parę hardkorowych tytułów się tam znajduje, ale mimo wszystko lwią częścią mimo wszystko włada platforma, którą jest personal computer, czyli PC. Czemu? Dlatego że nawet 11 lat po publikacji jakiegoś tytułu producent może liczyć na to, że jakiś gracz zjawi się na tym świecie i stwierdzi: hej, na przykład nie grałem w Diablo, kupię Diablo, pierwszą część, chcę sprawdzić.
7 dych, nadal.
I to jest właśnie to, a rynek gier, które są starsze na konsolach, to mimo wszystko jest w dużej części rynek gier używanych. Jeśli ktoś wyrzuca takie Modern Warfare, ha, piękny przykład, to ono już jest z wykorzystanym kluczem, ale mimo wszystko konsolowcy mają ten komfort, że ten klucz pozwoli im na granie online. My jako pecetowcy nie mamy tego komfortu.
Ale konsolowcy będą mieli HD remake'i jeszcze. Więc...
Dokładnie, dokładnie. Ale mimo wszystko, wiesz, HD remake to bardzo często nie jest od studia, które wyprodukowało grę, tylko jeszcze jakieś poboczne studio się w tym momencie włącza i tak dalej, to jest dużo zachodu, a takie Diablo, taki StarCraft to nadal są gry, w które gra mnóstwo ludzi. Ja myślę, że mimo wszystko to był dobry przykład, dlaczego Dark Souls powinno zostać wydane na PC.
Ale ty się zdziwisz, wiesz co, co na przykład jest uznawane za grę hardkorową, bo teraz mi się przypomniał przykład. Mój znajomy nałogowo gra w Far Cry'a trójkę na multi na PlayStation 3. Far Cry'a? Czemu? Czemu ktokolwiek na ziemi by dalej grał?
Ja mogę poznać swojego znajomego.
Far Cry'a dwójkę na PlayStation 3.
O. Back to the future.
Tak, teraz już siadło?
Tak, ale siadło.
Nie siadło, znacznie lepiej.
Afryka, tak. Na trójce nadal są ludzie, którzy grają, tworzą mapy i tak dalej. I to mnie przeraża właśnie, że niektóre gry, tak jak mówisz, są już nieużywalne. Na przykład teraz nikt na PlayStation 3 nie gra w Battlefield Vietnam. Nikt! Nie ma jednej osoby, z którą mogę zagrać. Czasem po prostu odświeżam i o, serwer, są trzy osoby, nabijajmy sobie kile miotaczem ognia, tak? Nikt w to nie gra i masz rację, pod tym względem to niestety jest, ale też taka jest natura konsol, że one przemijają, jest ta generacja następna i się do poprzedniej już nie wraca.
Dokładnie.
Dodatkowo mówiliśmy o tym, co powiedzmy przejdzie z obecnej generacji konsol. Ja tutaj miałem taki wymysł, że PS Move przejdzie na nową PS-kę, no i oczywiście Kinect przeleci na drugą konsolę, czyli na Xboxa 1600-1900. I tutaj Blady trochę tam się złościł.
Trochę tam się.
Obviously.
Tak. No ale znaczy, zobaczymy, jak to będzie.
Do dwóch myśli. Po pierwsze, pierwsza
myśl... Nie dokończę, bo znowu się rozłączy.
Okej, nie będę przesadzał, bo właśnie może zbyt wysoki poziom. Ostatnio Pawła zrobiła tak, no. Jak to? Taka niesamowita elokwencja, milordzie? Nie. Zmierzam do tego, zmierzałem wtedy i zmierzam teraz, że Move jest dobrym sprzętem pod względem technicznym, słabym, żadnym pod względem sprzedaży, marketingu i jest bezsensowny. Kinect natomiast ma całą burzę wokół siebie, ma te gry, ma ludzi oddanych, kochających tą platformę, ale technologicznie jest bardzo okrojony, jest taką ogromną purchawą, która się doczepia do konsoli, ciągnie jej moc, a mimo to nie reprezentuje tego, czym miał być, czyli tym 1:1 tracking, palce, szczegółowość i tak dalej. I ogólnie czasem niektóre gry na Kinecta wywołują pytanie, czemu by zwykła kamera nie wykryła tego ruchu, czemu PlayStation Eye może robić niemal to samo za 1/4 ceny. Także
no nie,
moja...
No blady.
Ale już ustaliliśmy wtedy, że mam rację.
O nie, nie ustaliliśmy.
Ale, ale to, że się ze mną nie zgadzasz,
pięknie,
nie znaczy, że się mylę.
Pięknie. Ustaliliśmy, że mam rację.
No bo nie skupiam się na tym, czy się fajnie tobie gra, bo to jest twoja osobista rzecz, ale fizycznie i faktycznie ten sprzęt jest ograniczony i posiada teraz konieczność rozwoju na nowej konsoli. O!
Dobrze, okej, okay. Konieczność rozwoju na nowej konsoli, tak, ale nie możesz powiedzieć, że technicznie polepszona wersja Wiilota jest, wiesz, jest lepsza od czegoś takiego. To są dwa osobne sprzęty, które działają na innej zasadzie.
Więc mówmy tylko o Kinectie, który nie jest tym, co nam obiecywano, który jest strasznie drogi i nie nadaje się dla wszystkich odbiorców sprzętu, tak? Czyli nie wszyscy użytkownicy Xboxa są mile widziani takiego.
No ale to jest dla casuali. Sorry, Odin. To jest dla casuali. Jeżeli nie robi cię to, że musisz mieć właśnie, nie wiem, 1:1, że te milisekundy opóźnienia tego lagu ci nie przeszkadzają, bo gry są zrobione tak, że jednak nie przeszkadzają.
To miłe, okay, że wracasz teraz do momentu, w którym wszedłem na swoje wyżyny, ponieważ...
Yes.
No, sam mnie sprowokował, Odin, powiedz, że nie. Jeżeli
byłby
faktycznie tym sprzętem dla casuali, jak mówisz, i faktycznie powinienem mieć polane na niego zupełnie i on mnie nie dotyczy, nie podoba się, to nie graj, to czemu tak silnie Microsoft promuje to jako przyszłość? Czemu konsola mnie pyta, blady, nie wykryłem twojego Kinecta, bo go nie mam, czy nigdy go nie kupię.
A nie masz Kinecta?
Konsola się dziwi, czemu? Jak to nie masz? Chcesz go skonfigurować? Masz problem? Nie, nie mam problemu.
Ale jak ja ci zrobię zdjęcie do profilu?
Ale poważnie, on mówił, powiedział do mnie, do you need any help configuring your Kinect device, no?
Ale kiedy? Kiedy on tak powiedział?
Po update'cie tym, co był, nie tym teraz, tylko poprzednim, co pierwszy raz mi Wiiloty wyskoczyły i inne te mordki uśmiechnięte. I ogólnie ja bym też nic nie miał do tego, gdyby konsola, która zaczęła życie jako sprzęt dla grania i to, co odróżniało od PlayStation, które miało robić wszystko, a nie robiło wtedy nic, Xbox był tą ostoją hardkorowości. A teraz promuje się ściąganie filmów na konsoli, okienka, które wyglądają jak z Apple'a czy innego super czystego interfejsu dla wszystkich, promuje się silnie Kinecta, granie z rodziną, skakanie i Fruit Ninja. To nie jest moja konsola już, się czuję oszukany i mam prawo uważać, że polityka mnie po prostu rani, że coś, co ja kiedyś wspierałem, w co wierzyłem, to jest tak, jakby pewnego dnia Alfa Romeo zaczął robić samochody, które się przestają psuć, tak? Nieważne, utraciliście duszę. Po prostu tym... To jest też przykład, który ty duży i uważam pasuje. Masz ulubioną firmę samochodową, no, która zawsze się chwali tym, że ma najgłośniejsze silniki i modułowany dźwięk jest tak w wydechu, że po prostu jakby niebo się rozdzierało.
No a stąd Martin, powiedzmy, no.
No tak. I teraz, nagle oni mówią o tym, jaka jest emisja dwutlenku węgla, że teraz samochody są bezpieczne, mają 5 gwiazdek NCAP. Mnie to nie obchodzi. Ja wiem, że to jest dobrze, że są ludzie, którzy będą mówić, o, to jest dobrze dla środowiska, to jest wspaniale, że teraz moje dziecko nie straci głowy w wypadku. Ale mnie to nie obchodzi. Ja kochałem tę firmę dlatego, że te samochody tak się darły. I Xbox się już nie drży. On jest cichy. On zelżał, odpuścił. Ja bym chciał, żeby następny Xbox wrócił do tego. Sprzęt dla graczy. A później, no dobrze, jeżeli chcą casuale, zapraszamy. Ja nigdy nie mam nic o casuali, tylko niech oni nie będą stawiani na pierwszym miejscu, bo to nie dzięki casualom te firmy, które raczkowały się rozwinęły, nie dzięki casualom pierwszy Xbox jakoś przeżył, mimo że był gównianym sprzętem.
Lady, wystarczy. Ja myślę, że...
Nie, jeszcze ja.
Dobrze, ale tak tylko mówię, że podkreśliłeś tutaj swoje zdanie. Myślę, że każdy zrozumiał, o co tak naprawdę chodzi. Jeśli Cialny chcesz coś dodać, to proszę cię, trzymaj to w ryzach, żeby to nie było zbyt długie.
To nie będzie długie. Tak się czepiasz do Xboxa, że się skażualowił i tak dalej.
Nie mów coś innego skażualowało, bo to jest najgorszy argument, jaki możesz przeprowadzić dyskusji ze mną, bo teraz nie rozmawiamy o żadnym innym sprzęcie, mówimy o Xboxie. I nie mów mi, że a PlayStation coś, a Wii coś, mnie to nie obchodzi.
Ale właśnie taka jest prawda, od czasu jak wyszedł Move też wyszło dużo family-oriented games.
Ale od razu wyszły kampanie takie jak teraz starze gracze, Kyle, tak? Pamiętacie tą reklamę Sony? Ja się poczułem dumny, że mam ten sprzęt, że ktoś w marketingu, ja wiem, że to jest chwyt, żeby mam je złapać za serce, żebym wydał więcej pieniędzy, ale się czułem wspaniale z tym, że oni reklamują takie gry jak God of War, Metal Gear Solid, Killzone, że oni tym promują te konsole, a nie skakaniem na kanapie. Ja wiem, że są, i to jest właśnie doskonale to, co mówisz, na Move, na PlayStation jest gdzieś tam. Ktoś chce, kupuje. Wspaniale. Ale tak jest, tak, cała polityka Microsoftu się zmieniła i to mi się nie podoba.
Ale ty nie masz żadnego przymusu posiadania tego Kinecta, naprawdę.
Ale Microsoft to mówi, że mam.
Ja to podsumuję, tak?
Dobrze, okay. Podsumuj.
Chodzi o to, Blademu, chodzi o to, że mimo, że on nie chce posiadać Kinecta, to mimo wszystko konsola, znaczy może nie wmusza, ale przypomina, że ten Kinect jest. I coraz więcej tytułów, które pojawiają się na konsoli, forsują w ciebie posiadanie Kinecta. Coraz więcej produktów, które mogłyby ustąpić miejsca grom, które mogłyby się rozwijać i być znacznie lepsze, mimo wszystko gra tutaj pierwsze skrzypce, tak? Jemu się to nie podoba. I mimo, że masz rację mówiąc, że nikt nie każe mu patrzeć na tego Kinecta, ani go używać, to on zauważa. I bardziej bulwersuje się faktem, że mimo, że on nie chce zauważać, to Kinect cały czas się przypomina, tak, blady, skonfiguruj mnie, kup mnie, zrobię ci zdjęcie, będę cię filmował w nocy, jak śpisz. Właśnie o to chodzi. Ja myślę, że moglibyśmy zakończyć i powiedzieć jedną bardzo ciekawą rzecz. Pamiętacie coś takiego jak sprzęt, który bardzo przypominał Kinecta w pewien sposób oraz bardzo przypominał Move w pewien sposób, czyli Razer Hydra? Kontroler, który był w stanie sprawdzać twoje położenie jednej i drugiej ręki z dokładnością co do pół stopnia po update'cie.
I do tej pory chyba tylko jedna gra, właściwie Portal 2 go wykorzystuje.
Dokładnie. I był w stanie mierzyć przyspieszenie twoich rąk do 37G, jeśli w ogóle jakikolwiek człowiek jest w stanie poruszać tak szybko rękoma.
Challenge accept.
I był w stanie chodzić, czy też śledzić twoje ruchy po całym pokoju. I sprawdzać wszystko to, co robisz. I robił to.
Fale elektromagnetyczne miażdżyły ci jądra i pozbawiały ci szansy na reprodukcję.
Taka magia. I mimo wszystko, mimo że ten sprzęt był bardzo hardkorowy, to mimo wszystko on się nie przyjął. I myślę, że dobrym podsumowaniem tej całej dyskusji, a nie tylko tej waszej rozmowy, ale tej całej dyskusji, jest fakt, że tak naprawdę to jeśli gracz posiada kontroler w rękach, i jest to kontroler, który jest bezpośrednio albo też po kablu, albo też przez połączenie bezprzewodowe, złączony z konsolą tak, że on czuje to w rękach, on jest w stanie usiąść, skupić się, pochylić nad tym padem. Wiesz, things are getting serious right now. To w tym momencie mówimy o hardkorowym graniu. A jeśli mamy tutaj na myśli party games, czyli latanie przed monitorem, skakanie, taniec i tak dalej, to mimo wszystko nie pozostanie hardcore, nikt ci tego nie zabrania. To jest fajne, można przy tym schudnąć, można się przy tym świetnie bawić, ale mimo wszystko nie powinniśmy zapominać też o graczach, którzy czekają na te Things Are Getting Serious i oni naprawdę tego chcą i proszą w milczeniu, dlatego że coraz częściej się o nich zapomina. Ja to doskonale rozumiem, dlatego że jestem PC-ciarzem, głównie PC-ciarzem i mimo wszystko dostaję coraz bardziej ukorzyławione gry. To też mnie boli.
To było piękne, Odin.
Dziękuję.
Dajcie mi chusteczkę.
I aż co, że się Pamela nie zawiesiła.
Dokładnie. Dobrze, więc myślę, że możemy teraz przejść do kolejnego tematu.
Który się pięknie łączy, nawet nie wiedzieliśmy, a może wiedziałeś, w takim razie jesteś bardzo sprytny w tym momencie.
A, dokładnie chodzi nam o to, w jakich warunkach lubimy grać w nasze gry. Jak się przygotowujemy do grania. Co organizujemy w swoim otoczeniu, aby grać było nam lepiej. No i oczywiście mam nadzieję, że zacznie tutaj osoba, która posiada projektor.
Bardzo chętnie. Otóż ja mam od zawsze niesamowitą przyjemność z patrzenia, jak ktoś gra i kiedy ktoś patrzy, jak ja gram. I to właściwie moje pierwsze doświadczenia z graniem jakimkolwiek, to było wtedy, kiedy ja nie miałem żadnego sprzętu do grania, a chodziłem do swojego przyjaciela od lat, z którym właśnie oglądaliśmy jego wyczyny w Doomie czy w innych grach. I jakby to nigdy nam nie przeszło i do dziś potrafię właśnie się spotkać i zarówno grać na kołapie, a czasem po prostu obserwować nawzajem, jak któryś tam poczynia. Także dla mnie właśnie takie granie z kimś, jak ktoś patrzy, jest bardzo przyjemne, ponieważ pozwala mi też się bardziej skupić, ponieważ ja chcę wtedy dać siebie wszystko. Nie gram tak zupełnie wyluzowany, ale jak z każdą grą, dobrze jest mieć jakby już pewne obcykanie, czyli odtworzę na przykład level, który już wcześniej przeszedłem samemu, żeby później pokazać najlepsze ciosy, najlepsze chwyty, na przykład Batman. Ja bardzo miałem wielką przyjemność pokazywania koledze tej gry, po tym jak już znałem wszystkie możliwe triki, bombasy i wygibasy, dzięki temu jak on to zobaczył, to było jak taki ruchomy film. I to jest, uważam, lepsza prezentacja niż gdyby on to odpalił na YouTubie, gdzie ktoś, nie wiem, włączył let's playa jak na świeżo gra, albo zobaczył recenzję, gdzie ktoś to grał 10 minut i powiedział 10 na 10! Tylko mógł to zobaczyć człowieka, który naprawdę ogarnął tę grę do podszewki. I mi przyjemność sprawiało to, jak on się zainteresował na podstawie moich poczynań. I chyba właśnie ten fakt, że ja zawsze komentowałem i komentowaliśmy z kumplami gry, powoduje, że teraz nagrywam z wami podcast. Więc dla mnie właśnie to posiadanie tej osoby, która patrzy, albo ja mogę patrzeć, jest bardzo ważne. A poza tym, no, ciemność. Uwielbiam grać po ciemku. Od kiedy mam projektor, to się stało wręcz koniecznością. I jedna rzecz, której nie rozumie wielu moich kolegów, uwielbiam grać na słuchawkach. Dlatego zawsze jak oni przechodzą, muszę podłączyć głośniki, to jest trochę denerwujące i oni mówią, czym problem? Przecież masz wtedy przestrzenny i subwoofer. Nie, ja lubię mieć słuchawki, żeby mieć to wrażenie, że jestem całkowicie zanurzony w grę. I tak jak Odin mówi, things are getting serious. Ja poznaję po sobie, po tym jak mnie plecy bolą, bo ja po prostu grając czasem skulam po prostu, tak się spinam niesamowicie, żeby dać siebie wszystko, że nic innego się nie liczy. Słyszę tylko te dźwięki już praktycznie w mojej głowie, bo już adrenalina potrafi działać w ten sposób. To jest inny sposób grania i pewnie nie jest do końca zdrowy, ale już nie potrafię inaczej i poniekąd lubię to w sobie, że mogę się tak bardzo skupić w grze, że nic innego nie ma znaczenia, także taki tutaj, o, tak ja gram. I herbatę lubię, bardzo lubię mieć herbatę do grania, tylko często mi styk.
Okej.
Mam taki fajny, bardzo duży kubek Nescafe, on się doskonale nadaje właśnie na takie dłuższe posiedzenie, bo jak do zwykłego kubka zrobisz herbatę, no to co łykniesz bardzo.
Stawka reklamowa. Naganne. Jeżeli chodzi o mnie, ja mam akurat dwa tryby grania. Pierwszy to jest ten, nazwijmy to, antykażualowy, czyli po prostu siadam sobie w moim przeogromnym pokoju 3,20 na 1,92 m, gdzie jest jedno okno całkowicie zasłonięte. Nie dlatego, że wkurza mnie światło, ale nie lubię, jak mi się coś na telewizorze odbija. Zasiadam sobie na kanapce, która też jest tycia i jest po prostu pięknie. Po prostu siedzę sobie z kontrolerem, tak, blady, z kontrolerem, tak, tak. I no wiadomo, no wszystkie gierki, które nie wykorzystują żadnych kontrolerów ruchu, gdzie nie muszę się zbytnio miotać na tej kanapie. Oczywiście, no jeżeli chodzi o mnie, tam jest dużo fajek. Jak nie otwieram okna przez 2 godziny i wychodzę na przykład do toalety, wracam, to zauważam, że nie widzę już telewizora, więc no wtedy trzeba przewietrzyć, prawda? Co do picia, u mnie cola, bo no tak naprawdę to jest jedyne źródło moje kofeiny, ja kawę nie pijam.
Nie, broń Boże.
Nie, kawę.
Kawę, tam fajki, nie ważne, ale kawę. Kawa ale... jest szkodliwa dla twojego zdrowia, tam fajki krzanić, szanki.
Ola, fajnie, dobrodziejstwo, cukier. Wytrzyma
do końca tego filmu, gratuluję.
Dobrze jest. I no w większości, nie okłamujmy się, gram sam. Znaczy w większości. No jeżeli gram w tym pokoju, to gram sam. Jak ktoś przychodzi znajomy... Ojej, forever alone. Jeżeli już ktoś przychodzi, to zawsze szukamy jakichś gier, gdzie można właśnie grać albo razem, albo na przykład na zmianę, czyli w Forzie robimy po jednym wyścigu, w tym czasie gadamy sobie z ludźmi i tak dalej. Jest sim. Drugi mój tryb grania to jest tak zwany tryb typowo casual, czyli w większości, no wiadomo, trochę więcej przestrzeni, kinek, jakieś gry typowo zabawowe, też raczej no, w tym przypadku nigdy sam. Czyli na przykład albo z żonką sobie w coś tam polatamy w jakiś Dance Central, albo ostatnio mieliśmy właśnie bardzo ciekawą sesję w Raving Rabbids Alive and Kicking, które udało mi się kupić dużo taniej nawet niż w internecie, a to w Carrefourze za 120 zł. I gierka jest rewelacyjna, jest tak przepełniona bezczelnym, raczej nie dla dzieci, humorem. Jest naprawdę si. Jeżeli chodzi o granie na 4 osoby, też wszystko bardzo fajnie, pięknie łapie. No tyle ode mnie.
Dobrze, no doszliśmy do starego PC-ciarza, którym jestem, czyli człowieka, który nadal lubi grać w Age of Empires 2 i czerpie z tego ogromną przyjemność. Jak wygląda u mnie granie? Otóż tak jak Blady, lubię grać na słuchawkach. Mimo wszystko posiadam zestaw bardzo ciężkich 25-kilogramowych kolumn wymierzonych w moją głowę oraz wzmacniacz, który jest w stanie je napędzić i bardzo lubię jednak grać na głośnikach, czego najprawdopodobniej lubią moi sąsiedzi. Niemniej, nie przeszkadza mi to. Nawet gdyby pukali, to bym nikt nie słyszał. I co? I bardzo lubię grać w gry na padzie i posiadam pad, nawet robiłem jego recenzję, przesuwam sobie łóżko trochę bliżej do mojego monitora telewizora, który jest odpowiednio duży jak na moje potrzeby, czytaj 32 cale. Wydaje mi się, że to jest takie rozsądne podejście, chociaż czasami żałuję, że nie mam projektora, naprawdę. Od kiedy Blady zaczął mi opowiadać o projektorze, sam myślałem nad tym, aby go zakupić, jednakże moje ściany są koloru szarego i to ciemno-szarego. Tak więc musiałbym kupić pewnie jakąś, właśnie tak patrzę teraz na jedną ścianę.
Prześcieradło za grosze, nie? I musiałbym się rozgryć taśmą, Boże, jak?
Kawa? Prześcieradło? Tak czy inaczej, być może nawet kiedyś rozważę taki zakup.
Ale wiesz, nawet jest Color Collection, fajne. Więc nawet jak masz szarą ścianę, możesz to sobie jakby zrównoważyć.
O, no dobrze, no tak czy inaczej, jeśli będę miał kiedyś w przyszłości około 1500-1600 zł, to się nad tym zastanowię.
Chyba, że kupisz za 800 jak ja, bo nie było ceny minimalnej ustawionej.
Dobrze, mam nadzieję, że będę miał taką okazję. No tak czy inaczej, ja lubię grać w swoje gry albo siedząc bezpośrednio przed komputerem, czytaj używając myszki oraz klawiatury. Zresztą jedna z moich myszek, dokładnie teraz Razer Defender, tak jak z niedowierzaniem kolegi Marcina, wiąże się to, że ta myszka jest kompletnie zdarta i są tutaj wyryte niemalże odciski dwóch moich palców od strzelania oraz przybliżania w Counter-Strike'u, tak? Wiąże się z tym jeszcze parę innych opowieści, które być może kiedyś będę w stanie przekazać, ale tak czy inaczej głównie spędzam to bezpośrednio wpatrzony w monitor z zasłoniętymi żaluzjami, ze słuchawkami lub też bez, lub też przesuwam sobie trochę bliżej łóżko, stawiam je normalnie, opieram się, nogi zarzucam na taboret, no i gram sobie, jest bardzo wygodnie, tak właśnie grałem w Batmana i uważam, że to jest jeden z najprzyjemniejszych sposobów grania, w szczególności jeśli masz kogoś bliskiego po lewej lub prawej stronie. Lub też możesz zaprosić jakichś znajomych, bo chyba tak mi się wydaje, że najprzyjemniej spędzać czas w gronie ludzi, których lubisz i z którymi lubisz spędzać czas, jeśli
ale
oni są w stanie...
Na przykład nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał przerywać dialogi w Mass Effect'cie.
Tak. A nie, no to nie, to ja to doskonale rozumiem, ale pomyśl sobie w ten sposób. Wsiadasz z kumplem, tutaj daję taki luźny przykład, i gracie sobie w Batmana i w międzyczasie, kiedy ty pokonujesz i skalujesz te ogromne wieżowce, znaczy może nie ogromne, te wieżowce oraz bloki, budynki i kamienice i przesuwasz się z jednego miejsca na mapie na drugi, jesteście w stanie przedyskutować sobie, co się przed chwilą działo, pospekulować i tak dalej. Ja myślę, że to jest naprawdę piękne i myślę, że gry w dzisiejszych czasach są w stanie zjednoczyć ludzi znacznie mocniej i szybciej niż książka, niż kino. Dlatego, że to jednak jest aktywne przeżywanie tego, co jest na ekranie, powtarzanie tego tego przeżycia i konkurowanie między sobą, współzawodnictwo, to jest coś naprawdę bardzo pięknego, jeśli jesteś w stanie zmobilizować innych ludzi do tego, żeby polepszyli swoje wyniki, jednocześnie się świetnie przy tym bawić, dzięki komunikacji głosowej rozmawiać między sobą. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach, a z tego co się zaczęło, gry wyewoluowały w naprawdę piękną formę. I myślę, że jesteśmy wszyscy teraz jesteśmy wdzięczni temu, dlatego że nigdy byśmy się nie spotkali. DualShock Podcast czy też FPS DSP. Nie, przepraszam, DSP Russia nigdy by nie powstało.
Hello my friends, this is DSP Russia and today we have a very special podcast for you. Let's see what we can do.
Dokładnie, więc to nigdy by nie powstało i nie mielibyśmy okazji tego nagrywać, nie mielibyśmy okazji poznać tak fajnych słuchaczy i też ludzi, którzy piszą tak fajne komentarze. Myślę, że jesteśmy w stanie wiele teraz zawdzięczać temu, że w ogóle istnieje coś takiego jak gry i myślę, że to nadal jest niedoceniane.
Tak. Ale też zobacz, nie, to się ze mną nie zgodzę, wiesz, bo gry przyszły taką długą drogę, żeby stały się fajne. Teraz w końcu po latach granie jest okej. Okay. Teraz nie jest się tym nerdem, tak? Znaczy, no chyba, że ktoś farmuje w MMO. To nadal to jest postrzegane jakby społecznie nie bardzo. Chociaż takie osoby raczej nie mają społecznie, ale nieważne. Granie się stało fajne, teraz są gale gier, gdzie aktorzy się zabijają, żeby móc się tam promować. No przecież kiedyś to było nie do pomyślenia. Kiedyś, jeżeli grałeś w gry, zawsze to było takie, nie gram w gry.
Grasz
Tomb Raider. Tomb Raider. I to było po prostu... Czasem było się wstyd przyznać, tak?
Że grasz na Sylwestra.
I to się zmieniło i to mi się też podoba, chociaż z drugiej strony nie podoba mi się właśnie to, że te gry się stają zbyt dostępne, ponieważ chciałbym mieć tą pewną dozę ekskluzywności, ale rozumiem, że to jest naturalny jakby też kierunek rozwoju. No, ktoś powie, że to jest cofanie się w rozwoju, ale lubię co robię, tak? Bardzo cenię swoje hobby, to, że siedzę w nim od lat, że mogę po prostu usiąść i grać. I to jest czasem... Pomyślałem, że to jest ostatni film, który powinienem cytować, ale Wiaś Fasola...
Tak.
Nachodzi totalny Armagedon. Wiaś Fasola powiedział bardzo fajne zdanie. Mianowicie jako strażnik w muzeum siedzi i patrzy się na obrazy.
Patrzy się.
I po prostu się patrzy. I po prostu ja lubię po prostu grać. Nie zastanawiam się, co kto myśli, co ten, tylko teraz po prostu mogę siedzieć, grać i poznawać te światy, gry, które przekazują coś więcej, które uderzają do mojej wyobraźni, które pobudzają dyskusje, kłótnie na forach, wymianę argumentów, spekulacje. To jest wspaniałe i jako medium myślę, że też pokonał taką drogę, że w końcu jest tym, czym dla mnie zawsze powinno być, czyli tym sposobem tworzenia historii i umożliwiania nam właśnie jakby później tworzenia kontynuacji w naszych głowach, zastanawiania się, czego byśmy chcieli od przyszłych części. A to, że niektórzy ludzie odnajdują w nich przyjemność, nie wiem, z zdobywania trofeów na PlayStation, fajnie. To jest też fajne, że ludzie mogą podejść do tego samego produktu na różny sposób i różne rzeczy z niego pozytywne wyciągać. Także cholera, lubię grać.
Każdy z nas chyba lubi grać, no bo inaczej by nas tutaj nie było. Blady, co do tego twojego małego zarzutu odnośnie cofania się w rozwoju, to jest właśnie zupełnie inaczej, bo no, udowodniłem to już wielu osobom, nawet na własnym przykładzie i sam się nawet o tym przekonałem, że dzięki właśnie graniu, po pierwsze, refleks ci się zwiększa i to niesamowicie, niż osobie, która w ogóle nie ma nic wspólnego z graniem, logiczne myślenie, nie okłamujmy się, w szkole na matematyce nie uczysz się logicznego myślenia aż tak bardzo.
Nie.
Ja się na logice nie uczyłem logicznego myślenia. Co
nie, logika w ogóle nie jest związana z logiką. Panie, naprawdę. Każdy, kto miał matematykę wyższą w szkole, no to w tym momencie jak miał do czynienia z działaniami właśnie na logice, które zajmują pół strony, no to Wolfram Alpha, no to
co? Wiesz co, w mojej książce właśnie oprócz tej logiki prawniczej była logika i ogólnie tak spojrzałem i tak Odin, ty smutny draniusz, ty musisz mieć do czynienia.
No właśnie i to są właśnie no, te dwie takie rzeczy, które dla niektórych są niezrozumiałe. Jak to dzięki graniom w gry, jak możesz, nie wiem, szybciej łapać niektóre rzeczy albo szybciej kumać niektóre rzeczy, a tak jednak jest. Ja... Okej, może dużo grałem w samochodówki, ale to nie ma żadnego połączenia tak naprawdę. Miałem kiedyś taką sytuację...
Jestem za jednym kierowcą.
Tego nie powiem, ale nie mi się chwalić, nie? Miałem kiedyś taką sytuację, jak jechałem sobie prawym pasem na dwupasmówce niedaleko zatoczki autobusowej, że nagle jechał autobus, który skręcał oczywiście w tą zatoczkę, a z lewego pasa tak zupełnie niespodziewanie skręcała ciężarówka prosto na mnie. I ja sobie gdyby powiedziałem tak, gdyby nie gry, to one man nie wiedziałby co zrobić. A ja po prostu gaz w zatoczkę, wjechałem
F9
w zatoczkę.
F9 load, nie?
No, F9 load, nie. Wjechałem w zatoczkę i minąłem dosłownie o milimetry ten samochód. Inaczej
w międzyczasie,
było...
robiąc poślizg o 180, wyciągam broń, zaczynam strzelać w opony, nie? Wiesz, Jason Statham wyskakuje przez przednią szybę, doskakuje do kierowcy, pyk, pyk, kombinacja, lewy prosty. I jak no, tak no. dalej.
Ale nie, ale naprawdę tak było. Ale naprawdę tak było. I cieszę się, że właśnie, że gram w gry. True story. True story, bro.
Ja myślę, że to jest, zresztą nadal będę mimo wszystko trzymał się tego, że oprócz faktu, że gry są już bardziej doceniane, to nadal niewystarczająco. Spójrzmy na Mass Effecta, tak? Ja myślę, że każdemu się tutaj spodoba.
Tak,
spójrzmy.
Release the bloody.
Bo spójrzmy w ten sposób. Jeśli mówisz o Mass Effectie, to mówisz o grze, która jest bardzo gęsta fabularnie, z której spokojnie mógłbyś urządzać coś takiego jak co miał autor na myśli, albo dlaczego Shepard podjął taką, a nie inną decyzję. Gry, ja się oczywiście nie mówię, że one powinny wejść do kanału lektur polskich, chociaż mogłyby. Jednak myślę, że gry w dzisiejszych czasach są o wiele bardziej rozbudowane niż kiedykolwiek mogły być. W przeszłości gry to tak naprawdę był pomysł i jego realizacja na najbardziej prostych zasadach. Dzisiaj to wielomilionowa inwestycja, ściąganie ludzi, którzy mają piękny głos, wspaniale artykułują każdą myśl, tworzenie studni nagraniowych oraz firm, które angażują tylko i wyłącznie aktorów do tego, aby robić motion capture. Dzisiejsze gry to tak naprawdę produkt wieloletnich prac. To jest naprawdę coś niezwykłego, jeśli pomyśleć ile pracy, ile pomysłów, ile technologii.
Że kiedyś te gry to było wyzwanie, żeby ten Mario miał ten wąs widoczny przy tej małej ilości pikseli.
Ale myślę, wiesz, że dzisiaj to jest jednak mimo wszystko zupełnie inne spojrzenie na gry. Kiedyś gry, to tak jak powiedziałem, był ten pomysł. Kiedyś nawet o tym rozmawialiśmy, że kiedyś to tak naprawdę była kopalnia pomysłów. Rynek gier to było w końcu otwarcie bram do zrealizowania twoich najskrytszych pomysłów, tych marzeń.
Kojima. To dzięki temu on mógł się realizować jako filmowiec. Ale to Kojima dlatego poszedł w gry, bo zawsze chciał robić filmy i tak dalej, przekazywać jakieś historie. Nie miał jak, tak? A gry były takim właśnie dzikim polem, takim dzikim miasteczkiem, nie? Gdzie tam przechodził taki kurz. A ty stawałeś tam i mówił, ja tu stworzę swoją osadę, nie? I teraz ta osada to jest Vegas.
Ale powiedz mi jedno, bo wydaje mi się, że tutaj się będziemy zgadzać. Czy nie wydaje ci się, że niektóre gry, a myślę, że i nawet te, które oceniamy na bardzo słabe, nie są często lepiej zaprojektowane i nie mają lepszej, bardziej interesującej fabuły niż filmy?
Bardzo często tak jest.
W dużej większości właśnie tak.
Ale wiesz co, ja poszedłem do kina i widziałem Drive Angry, tak, na przykład, a to nie znaczy, że na tym samym ekranie kinowym nie widziałem Skazanych na Shawshank. Także każde medium ma swoje lepsze i swoje gorsze produkty.
Ale mimo wszystko chyba się zgadzamy, że łatwiej jest zrealizować ambitny projekt, szczególnie fabularny, łatwiej jest zrealizować...
Ale o ile trudniej jest przekazać tą fabułę. Tak. Ponieważ musisz wziąć uwagę na te wszystkie zmienne, na to jak grasz, to jest większe wyzwanie.
Że to jednak jest prostszy sposób kreowania klimatu. Przypomnijmy sobie...
Poniekąd tak, ponieważ będąc uczestnikiem wydarzeń, automatycznie się szybciej zżywasz z tym.
Mhm, no dokładnie, przeżywając tragedię, człowiek najłatwiej łączy się z bohaterem albo z osobą, która jest mu bliska. Więc dlaczego ludzie wychodzą przytuleni do siebie po kolejce górskiej? O mój Boże, dlatego że myślą, że zginą!
A dlaczego tak tyle filmów zaczyna się od zabiłeś mojego ojca?
Tak.
One man, one zabity ojciec. One decision, one desire.
Dokładnie. A poza tym, by the way, jeśli ktoś nie wiedział, Drive Angry, to polecamy dla jednego konkretnego aktora, mimo że cały scenariusz jest beznadziejny, tego gra aktorska
Fincher
w całości to rekompensuje.
Mówimy oczywiście o Fincherze, jeden z moich najulubieńszych aktorów na ziemi. Jeżeli ktoś nie wie, kim on jest, to polecam, znaczy nie mogę polecić serialu Skazany na śmierć, bo to jest okropny serial, ale jego rola, dobrze, że mogę o tym powiedzieć.
To jest jedyna osoba, która ma tam talent aktorski, jedyna, naprawdę.
I Nicolas Cage nie ma, jeżeli ktoś by pytał, on nie ma talentu.
Nie, Cage ma w większości wypadków trzy miny, które stosuje.
Nie, ja widziałem jedną. I ona jest na wszystkich plakatach, więc nawet się z nią obyłem.
Ja kojarzę trzy. Jedna jest lekko uśmiechnięta, druga jest zwyczajna, trzecia jest niby cierpiąca.
Ale jego uśmiechnięta to jest tak, nie? Mój Boże, podnieście te kąciki, o, udało się o milimetry. Nie?
No, ale on ogólnie nie wygląda dobrze, jak się uśmiecha. Dobrze, tak czy inaczej, jest bardzo dużo przykładów dobrych gier, które realizują naprawdę rewelacyjnie fabułę, mimo że nie potrafią zrealizować tego technicznie dobrze. Przykład Metal Gear Solid.
Dwójka, szczególnie dwójka, która ale miała za dużo tekstu dla własnego dobra.
Cofnijmy się jeszcze bardziej do tyłu. 90.
A może się cofnąć do przodu?
Dobrze. Okej, cofnijmy się do 97 roku, czyli momentu, w którym Metal Gear Solid ujrzało światło dzienne, w którym Neo Plus chyba jako pierwsze w Polsce zaczęło o tym pisać i mówiło, że gra zapowiada się naprawdę rewelacyjnie i ponoć klimat, jaki z niej płynie, jest po prostu nie do opisania i wiele ludzi nie potrafiło się z tym pogodzić. W szczególności, o dziwo, w szczególności, dużo reżyserów filmowych, dlatego że nie żadnych innych, dużo reżyserów filmowych czerpało przykłady z takiego właśnie czegoś, czym był Metal Gear Solid i myślę, że teraz jeszcze łatwiej jest zbudować te rzeczy, dlatego że mamy coraz więcej ludzi, którzy są właśnie tą kopalnią pomysłów, jak kiedyś, kilkanaście lat temu, na przykład Amnezja, gra, która powoduje ogromne napięcie, strach i ludzie często rezygnują, nie przechodzą jej do samego końca, dlatego że to jest naprawdę mocna gra. Mamy ogromnie dużo tytułów indie, gdzie przywiązujemy się do postaci, mimo że to jest kilka pikseli. Mamy naprawdę rewelacyjne przykłady tego, jak rynek gier rozwija się na przestrzeni tych paru lat, jak on eksploduje, niczym wulkan w spodniach.
Ale wytłumacz mi, czemu zatem te właśnie giganty biznesu filmowego nie dostrzegają tego? Czemu pokazówek do Mass Effecta III nie reżyseruje Ridley Scott? Czemu jedyna gra, jaką Steven Spielberg zrobił, to co jest rzucanie piłką? Jakieś tam bloki. Jak to się nazywa?
The Blob.
No, Steven Spielberg's Game The Blob, no sorry. Po prostu czemu oni nie dostrzegają tego medium jako jakiegoś takiego naprawdę realnego miejsca do spełnienia się? Jak były te pokazówki w Metal Gear The Twin Snakes, które robił ten japoński reżyser, zapominam, Kitamura czy inny tam mu, to było fajne. Wiedzieć, że ktoś, kto się zajmuje innym medium, przychodzi tutaj i mówi, słuchajcie, ja wam pokażę, zrobię to po swojemu. Nieważne, czy lepiej, bo nie mówię lepiej czy gorzej, ale jakiś wkład swój, tak, w ten nowy medium, uznać je chociaż. Także, no ale myślę, że wiecie co, rozbestwiliśmy się. Także
tak, troszkę tak. Bring it home. Znaczy ja jeszcze chciałem wspomnieć jedną rzecz na temat właśnie, jak powiedziałeś o trailerach. Pamiętacie ten jeden z ostatnich trailerów do Need for Speed The Run? Ja wiem, straszny przykład. No właśnie. Ja wiem, piękny przykład. Gra do bani, ale ten trailer był naprawdę fajny.
Ale często jest tak, że trailery są lepiej zaprojektowane niż trailery filmów. Dlatego, że wiesz, co jest bardzo karygodne w Hollywood? Bardzo karygodne. To jest przedstawianie połowy lub też nawet 3/4 filmu za pomocą trailera.
No bo oni wyszukują najciekawszych scen, a zwykle tylko te są ważne.
Dokładnie. I myślę, że w przypadku gier również to się często powiela, tak? Że dostaję na przykład Modern Warfare, gdzie wiemy doskonale, że te momenty będą tak naprawdę fajne, a resztę to będą cliffhangery, które będą prowadziły właśnie do tych momentów.
Słuchajcie, to może jeszcze na koniec powiemy, jak wracamy już do tego naszego stylu grania, bo tak trochę od tematu odeszliśmy, w co i najlepiej z kim gramy w kooperacji, bo też są przecież takie gry i na pecetach, i na konsolach, w które możemy zagrać z osobą nam bliską.
Już, bo ja naprawdę niewiele miałem okazji grania na koopie. To, co grałem, to były wspaniałe chwile, ale nie wiem, dla mnie nigdy koop nie stanowił tego esencji wszystkiego. To jest bardzo miło sobie właśnie przejść później
Take it together, bloody!
No bo fajnie było przejść Gearsy drugi raz na kołapie, fajnie było przechodzić dwójkę Gearsów od razu na kołapie, ale nie potrafię się zdecydować, które mi się bardziej podobało, bo z jednej strony dla mnie... Nie, bo naprawdę nie potrafię...
Blady się jeszcze zastanowi...
Tak? No właśnie. Ja może powiem, że taką jedną chyba z najczęstszych gier, w którą gram z moją żonką, to jest Ilo Milo. To jest taki mały puzzle platformer, naprawdę bardzo przyjemny. Zasiadamy sobie razem z naszymi kontrolerami i kombinujemy, jak tutaj przejść, jak to zrobić. I no, traci się na to parę godzin, ale w takim właśnie miłym, przyjemnym spokoju. Takim, a teraz musisz tutaj, a teraz musisz doprowadzić tą krowę tak, żebym ja mógł na nią wejść. I no, to jest chyba ekskluzyw na Xboxa, ale naprawdę gierka jest bardzo przyjemna.
czyli też gry dostarczają nam... Widzicie, powinniśmy wyciągać jakieś małe mikrownioski tutaj, rozmawiając na ten temat, że gry dostarczają nam w pewien sposób pewnego oczyszczenia i spokoju. Nie każda gra musi nas angażować w 100% i przesuwać na kraniec fotela, tak żeby przesunąć się jeszcze bliżej oczami do ekranu i wypatrywać kolejnych rzeczy, w które trzeba strzelać. Niektóre gry potrafią nas rozluźnić, potrafią to zrobić naprawdę dobrze.
Mam zdanie!
Dobrze, więc właśnie chciałem zapytać, czy Cialny ma jeszcze coś do dodania?
Najwyżej później.
Rewelacyjne bez
dnia. Dobre, nie? Przynajmniej nie ma przynajmniej żadnych dziur, nie?
No to blady.
Uważam, że każda gra powinna posiadać w ten czy inny sposób co-op. Jednak nigdy nie powinna stawiać na pierwszym miejscu. Jeżeli fabularnie jest uzasadniony w ten sposób, że na przykład nasza główna postać mogła być uczestnikiem wydarzeń w towarzystwie, czyli na przykład tak jak właśnie są robione Gearsy, czy tak jak w teorii mógłby być robiony Mass Effect, nawet gdyby chciał, to no, Shepard prawie zawsze ma kogoś na misji. Tak, myślę, że jednak co-op jest tak wymaga tyle pracy ze strony deweloperów, że czasem wolałbym jednak, żeby to poszło w tą kampanię single player, która jest dalej dla mnie tam najważniejsza. I nie lubię, jak co-op jest dodawany na siłę i tylko mi zajmuje miejsce na dysku. Przykład, misje co-op do Battlefielda trójki, które są żałosne i bym wymienił je wszystkie. Spokój. Wymieniłbym je wszystkie za jedną mapę więcej na multi. Naprawdę, to jest przelicznik dla mnie, bo one są tak niewiele warte. Więc o ile bym chciał właśnie, żeby... No kiedyś co-op był prosty, tak? Podchodziłeś na Pegasusie, drugi gracz i po prostu się pojawił ta sama postać, odwrócone kolory, tak? I mogliśmy grać jako druga osoba. Teraz fabularnie to jednak wymaga i... taki drop-in co-op może byłby fajny w stylu, że druga postać, znaczy drugi gracz w pokoju zawsze jest kimś innym, a na przykład główna postać pozostaje ta sama, czyli na przykład gramy w Rainbow Six Patriots teraz, mamy jakby widok cały czas z perspektywy tego naszego głównego policjanta, a gracz drugi się wciela w tych, którzy mu towarzyszą w różnych miejscach misji. Ale jako taki co-op, jako sam pomysł jest świetnym rozwiązaniem, tylko do tej pory się wahałem, bo nie mogłem się decydować, czy popieram co-op jako ideę, bo wiem, że ona zabiera czas deweloperom, który mogliby poświęcać gdzie indziej.
Dobrze, teraz pecety, tak? Rynek pecetowy ma okazję się wypowiedzieć. Na pecetach co-op jest bardzo popularny i niemalże każda gra, z pewnymi wyjątkami, ale niemalże każda gra utylizuje w pewien sposób ten co-op. To jest bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że niemalże każdy pececiarz posiada środki komunikacji po internecie, tak jak na przykład Skype, albo Ventrilo, albo Mumble, albo coś innego i jest w stanie związać się tutaj ze swoim kolegą jakimś tam połączeniem i ze sobą gaworzyć podczas grania. Dla mnie na przykład bardzo fajnym doświadczeniem ostatnio było granie w Dead Island razem z Mrokiem oraz jego kolegą.
Czekaj, źle powiedziałeś Dead Island.
Dead Island. Tak. Nie wiem, co źle powiedziałem, ale okej. Więc to było naprawdę bardzo fajne i uważam, że na konsoli również by się bardzo dobrze sprawdzało, mimo że nie jestem w stanie jakoś wczuć się w to precyzyjne celowanie, to uważam, że granie w co-opie w ten sposób jest bardzo przyjemne. Mimo że gra nie jest wcale jakaś specjalna, to jednak odżywa i nabiera zupełnie innych kolorów, kiedy gramy razem ze swoimi znajomymi. Inny przykład, Lara Croft and the Guardian of Light. Świetna gra, uwielbiam w nią grać razem ze swoim kolegą. Inny przykład, Left 4 Dead 2. Świetna gra, można w nią grać w nieskończoność. Po jakimś czasie się nudzi, wystarczy trochę odpocząć, można grać znowu. Payday the Heist. Bardzo fajna gra. Naprawdę,
w ogóle wymieniasz gry, które są beznadziejne grając samemu. Przecież dokładnie. Lara czy Payday to jest grzech. To jest grzech grać w te gry samemu.
Wiesz co, myślę, że Payday tutaj, ja jeszcze nie gram w niego zbyt długo, żeby wyrobić sobie dobrą opinię, ale grając z kimś to poczucie presji oraz odpowiedzialności i obowiązku jest bardzo silne i każda twoja decyzja jest oczywiście krytycznie oceniona przez twój zespół, tak więc musisz po prostu się w tym wszystkim odnaleźć jak najszybciej i naprawdę czuć na sobie to ciężkie powietrze, kiedy grasz, wiesz? To jest naprawdę bardzo dobra gra, jest trudna i angażuje cię w 100%. I dla przykładu właśnie, to jest piękne podsumowanie, to jest piękny przykład tego, że ta gra została zrobiona tylko i wyłącznie do grania kooperacyjnego. Ona nie ma sensu w granie pojedynkę. Naprawdę, nie ma sensu. Następnie, Portal 2. Naprawdę, świetny co-op, lubię w niego grać, lubię go powtarzać. Nawet go chyba nawet nie skończyłem, o ile dobrze kojarzę, ale mimo wszystko bardzo lubię uruchomić Steama, napisać do jednego ze swoich znajomych, którzy również mają Portala i zapytać, może Portal Time? I wtedy rzeczywiście pojawia się Portal Time i jest naprawdę bardzo przyjemnie. No i na sam koniec Saints Row 2. Jeśli ktoś grał w Saints Row 2, w pojedynkę, to na pewno nie rozumiał tego, czym miała być w zamyśle ta gra. Jednak grając z drugą osobą, to naprawdę jest zupełnie inne doświadczenie. I myślę, że coraz więcej gier, na PC-tach przynajmniej, coraz więcej gier jest tworzonych właśnie w kontekście grania kooperacyjnego. I tutaj się odniosę do tego, co powiedział Blady. Ja chciałbym, naprawdę bardzo mocno chciałbym, zobaczyć w przyszłości Mass Effecta, w którym ty będziesz kierował Shepardem, a twój kompan gdzieś po drugiej stronie będziesz kierował na przykład jednym z wybranych bohaterów pobocznych i każdy z was będzie miał jakąś istotną rolę w tej fabule. Każdy z was będzie mógł zabierać jakieś zdanie podczas roli. Ty jako główna postać, jako Shepard będziesz mówił więcej, ale on będzie mógł się docinać, on będzie mógł przerywać. On będzie specjalistą, on będzie się angażował w takie bardziej kontekstualne momenty, kiedy trzeba będzie rzeczywiście, na przykład ty nie będziesz miał informacji o tym, ale twój znajomy będzie miał.
Odin, gdybym był kobietą, byłbym teraz tak zazdrosny o ciebie.
Wiem, ale naprawdę jest tyle pięknych rzeczy, które można zrealizować i tak łatwo nawiązać współpracę, tak łatwo zacieśnić twoją relację między drugą osobą właśnie poprzez gry. Takie proste medium. Takie śmieszne medium. Powiesz to jakiejś
dziewczynie... Ale rozumiesz to? Gadasz sobie jako pani Shepard, nagle Garus ma paragon interrupt. Shut up, bitch!
Po prostu powiesz to komuś, jakiejś dziewczynie, ona powie, grasz w gry? Ty nie masz chyba życia, idę na Facebooka. Boże.
Teraz zacytuję jeden z komentarzy na roku jednej znajomej. Tracicie czas tylko na te gierki. A wtedy spojrzałem, kobieto, to nie są gierki, to styl życia. No. Nie rozmawiamy ze sobą od tego czasu.
No nie dziwię ci się, nie dziwię ci się. Dodatkowo właśnie gry typowo koopowe, nie wiem, może jeszcze pamiętacie, jak kiedyś mówiłem o Too Human.
To nie jest gra do mówienia.
No jak to nie jest do mówienia? A czemuż by to?
Gra, która powstawała 7 lat i można ją skończyć w 7 godzin i jest RPG-iem niby.
Ale
7
słuchaj...
godzin RPG?
No, ojejku, to nie jest tak naprawdę do końca RPG, tako jako typowo RPG.
No to jako hack and slash niczego nie odkrywa.
Blady, chill out.
Ja długo czekałem na tę grę i się zawiodłem, kiedy wyszła.
No, zagraj w nią teraz.
Pamiętam, jak jeszcze na GameCube miała wyjść, to były czas.
Blady, zagraj w nią teraz, podłącz się do neta, nawet kupię ci traila, żebyś mógł ze mną pograć.
Ale no, niemal każda gra jest dobra, jak zaczynasz grać na koopie, to jest też prawda. No. Że kiedy grasz z kimś, to możesz tak wiele przełknąć.
No właśnie, dlatego daj mi dokończyć. W Too Human na koopie są tak naprawdę dwa tryby, w których możesz grać, nazwijmy to tak. Po pierwsze, jeżeli ty jesteś na 50 levelu, czyli już tym ostatnim, i twój partner, wtedy masz przeciwników ciut mocniejszych, czyli oni tam mają jakieś tam levele 52. Oczywiście, zupełnie inaczej gra się ze znajomym. I no, zabawa jest o wiele większa. Ale ja robiłem dodatkowo coś takiego, że grałem z moim znajomym, który miał level 50, a ja załóżmy miałem level 11 dopiero. I wtedy jest zabawa, jak masz przeciwników, poczekaj, jak masz przeciwników, którzy są na 50 levelu, a ty jesteś takim małym jeszcze pyrpeciem na jednego strzała.
Jesteś jak taki Robin wtedy przy Batmanie.
No, jesteś jak taki mikro Robin przy Batmanie. I to jak właśnie miałem kiedyś taką sesję z znajomym, przeszliśmy wszystkie 4 plansze, które nie są małe, więc spokojnie. I na tej najtrudniejszej, czyli zimowej, czyli dokładnie drugiej, on zginął 15 razy, a naprawdę był dobrym graczem. Ja zginąłem 3 razy. On powiedział, wiesz co, stary, chylę czoła, nie? Jesteś chory jakiś. No, to jest dobry tytuł właśnie też do koopa, gdzie masz taką...
Powiedział człowiek z jedną ręką odkładając pada.
Nie, nie. Tak akurat nie było. To jest akurat jeden z takich tytułów, gdzie masz niby rywalizację, taką powiedzmy wewnętrzną rywalizację. Tak jak to jest w większości gier koop, ale jednak działacie razem, nie? No bo jeżeli ty tego gościa nie wybijesz, albo on tego nie wybije, no to oboje zginiecie.
Dobrze, amen. Macisz. Amen, nie, bo to jest właśnie to, że te gry wymagają jednak współpracy ponad wszystko i jeżeli gra ma na przykład tylko przez internet koop, to dla mnie jest automatycznie skreślona. Ponieważ no, nawet jeżeli masz ten cholerny headset, to nie jest to samo. Mavryc wie, jak ja gram w Gearsy, tak? Widzi shotgun, to go nawet nie ma czelności podnosić, bo wie, że ja będę szturmował shotgunem, kiedy on będzie biegał z kampą, tak? To są proste rzeczy i już. Po prostu gry muszą też... To jest to uczucie, kiedy siedzisz obok kogoś, kiedy wykrzykujesz mu komendy właśnie w twarz, tak? Widzisz jego reakcję.
Granie z bladym.
Rusz dupę!
A właśnie akurat dziw się, ale jestem wyjątkowo tolerancyjny.
Podczas wykrzykiwania komendy w twoją twarz.
Blady, mieszkamy niedaleko siebie stosunkowo, więc spróbujecie i zobaczymy, jak to będzie.
Stosunkowo spróbujecie?
Spróbuj mnie. You'll like it, you'll love it.
Dobrze. Ja myślę, że możemy zakończyć, możemy już przejść do końca naszego Gry Życie Tuńczyk podcast, który był całkiem, myślę, fajny i z początku mieliśmy impet, teraz się trochę rozgadaliśmy, ale nadal trzymaliśmy się tematu, mam nadzieję. I co? No i to właściwie tyle. Dobrze, więc kończymy drugi jubileuszowy odcinek Gry Życie Tuńczyk podcast. Drugi i szczerze powiedziawszy niezapowiedziany, dlatego że nie mieliśmy wcześniej żadnych konkretnych tematów i zdecydowaliśmy się właśnie na nagrywanie czegoś takiego tworu, który mam nadzieję, że było wam słuchać całkiem przyjemnie. No i co? I żegnamy się, oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek. W międzyczasie prace nad stroną wciąż trwają. Cialny mailuje, Odin się zastanawia, Blady tworzy, tak więc cóż, do zobaczenia i żegnałem się z wami z tej strony. Odin.
Blady.
I cialny.
A Bizon ma grypę.
Nadal nie umiem, po tylu latach nawet jednej rzeczy się nie nauczyłem.
Jakbyś został gdzieś na jakimś pustkowiu, wiesz, i zgodnie z zasadą, trzeba mieć jeden przedmiot, który potrafi ocalić cię od szaleństwa. No! I cannot play!
Ale nie, to sobie myślę, że gdybym poświęcał dziennie 10 minut na naukę gry na harmonice, bym teraz tak pocinał. I myślę o tym od paru lat i ciągle myślę i nic ale z tym
to
nie
jest,
robię.
Ale słuchaj, to jest właśnie ten taki bezpiecznik, że jak już osiągniesz w życiu wszystko, tak? Skupmy się na tym, jak osiągniesz w życiu wszystko.
30 lat później.
Zaraz będziesz miał jedną rzecz, którą będziesz mógł doskonalić.
Tak, będę pocinał na organach, słuchaj, w ogóle hilharmonią dyrygował, ale
harmonia, we meet again. My greatest enemy. Yet again, Colonel, what the hell is going on? Nanomachines? No! It should thermonuclear missiles? No!
Panowie, naprawdę muszę uciekać z doktryny.
Dobrze.
Dobrze.
I co? No i to właściwie tyle.
Tak po prostu zakończyłeś, podsumowałeś.
Nie, fajnie. I teraz będzie, wiesz, pa. I wiesz, i teraz zrobimy podsumowanie, czy też zakończenie.
Błagam, żeby Bizon tego nie pociął teraz, tego kawałka po prostu. Jak to mówisz, nie, będzie okej, okay, bo teraz będzie pa. Super.
Ale muszą być wtopy, kurde, teraz nam nie wyszło.
Przecież tamte topy poszły wszystkie w pi.
Piziec!
Półtorej godziny, tak pracowaliśmy ciężko na te wtopy.
To no. Takie rzeźnie były, nie? A tu...
Co tam się działo?
I Pamela, silikon pęk.
Dobra.
Akurat teraz, jak się robi te wkładki do implantów, co się robi jest z wody solonej, dzięki czemu nawet jak się przebije, to po prostu wsiąka do organizmu i kobiecie się nic nie dzieje, więc po takim pękniętym cyckiem może teraz chodzić parę dni nawet.
Tracąc masę.
Nie, bo śmiecie się ile chcecie, ale ja się znam na operacjach powiększenia piersi, ponieważ kiedyś pisałem o tym artykuł na konkurencyjną jedną stronę dla pewnej strony, z której zaczęliśmy nasz podcast. Czemu o tym mówię? Ale tak, wiem dużo o operacjach powiększenia piersi.
Super.
Także chcecie pytać? Śmiało!
Dobrze!
Ale wiesz, mam nadzieję, że to jest stary, przez brodawkę, przez pępek, pod mięsień. Stary!
A przez pępek widziałem gdzieś na TLC.
To są najdroższe i najlepsze właśnie teraz.
Myślałem, że spod pachy też bardzo często robią.
Ale widzisz, bo to zależy czy bierze pod, czy nad mięśnie, bo to zależy wtedy, czy woli, żeby były dobrze wyglądające podczas ruchu, czy takie skały, nie? Skały mają tą przewagę, że nie osadzają, jak się pochyli do przodu.
Ale nie, skały są straszne, naprawdę.
Oczywiście, że są obrzydliwe, nie wiem, jak to kolejne.
Wyglądają jak lasery.
Ale jest moment, w którym w biznesie stały się z powrotem modne właśnie te skały, bo w pewnym
nigdy
momencie właśnie...
Nigdy nie były modne.
Były modne z powrotem właśnie, że one nawet chciały, żeby właśnie były widoczne te bramaputry po prostu między nimi, nie? Co? Nie!
Co kurwa?
Dobra, więc... zakończenie, nie?
Tak!
Dobra. Najwyżej Bizon wrzuci to na sam koniec.
Blady, jedna sprawa. Jak jest kolejność, to ja jestem na końcu.
Okej, okay. Znaczy zawsze jest właśnie było...
No właśnie, no okej.
Okay. Blady, jedna
ale
sprawa.
Ale mi się podoba kolejność ocyby, no bo ocyby...
Blady, jedna sprawa, słuchaj, jak jest kolejność... Ja chcę być na końcu.
Dobrze, mogę być w środku. Blady, jak chcesz? Chcesz być na końcu, czy chcesz
nie,
być w środku?
Nie, już dobra, ustaliśmy, że jesteś na końcu.
Ale to jest takie seksualne, chcę być na końcu.
No właśnie, co to
moja
jest,
dupa nie może być...
Ludzka stonoga, co to jest?
Dobrze.
Chcesz być na końcu? Dobra. A propos transferu, tak? I tego, co zjadłem wczoraj. Nie wiem.
Okej. 3, 2, 1, let's jam.